Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam widzów telewizji Trwam oraz naszego gościa. Dzisiaj jest nim pani Anita Gargas, dziennikarz śledczy, autorka wielu filmów dokumentalnych. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże, witam telewidzów telewizji Trwam.
Bardzo nam miło również widzieć panią i witać w naszym studio. Jest pani osobą tą, która lubi rozwiązywać tajemnice, a szczególnie te tajemnice, no należy powiedzieć śmiało, historyczne, bo to, co wydarzyło się 2010 roku, 10 kwietnia, powoli już przechodzi do annałów historii i powoli kurz pył historii zaczyna przesypać. Tylko czy przesypuje prawdę, czy wciąż nie rozwiązane i niewyjaśnione pytania? Gdzie pani zastała, gdzie panią zastała tragedia 10 kwietnia 2010 roku?
W domu zadzwoniła koleżanka dziennikarka. Ja byłam wtedy wicedyrektorem Jedynki, programu pierwszego telewizji polskiej. I natychmiast oczywiście udałam się na Woronicza. My mieliśmy to szczęście, że ekipa telewizji polskiej była na miejscu, w związku z tym, że przecież delegacja nasza polska udawała się na obchody uroczystości związanych z Katyniem. I uruchomiliśmy wszystkie nasze możliwości, żeby jak najlepiej przekazać naszym widzom to, co udało się naszym reporterom tam na miejscu w tym dniu tragicznym zebrać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że już wtedy stoczyliśmy pierwszą batalię. Tutaj przypomnę, że telewizja nie była tworem jednorodnym. Telewizja była rządzona przez bardzo swoistą...
Akurat tak, naturą tej telewizji jest, że ona jest
tak, że
jednorodna.
Szefowie, zarząd tej telewizji wybrany był przez bardzo specyficzną koalicję i ówczesne władze telewizji wolały, żeby relacje z miejsca tragedii przekazywali nam koledzy z TVP Info. My zrobiliśmy wszystko, żeby tego dnia nasi telewidzowie w programie pierwszym mieli własny ogląd sytuacji, mieli własne relacje i już od tego dnia codziennie nadawaliśmy nie tylko pełny serwis informacyjny, ale także na przykład to, co się dzieje w związku z żałobą narodową. I no, śmiem twierdzić, że Jedynka była wtedy jedyną stacją, jedynym, oprócz oczywiście telewizji Trwam, jedynym medium, które tak wszechstronnie komentowało, pokazywało to, co się działo na przykład na krakowskim przedmieściu.
No i wówczas po raz pierwszy telewizja publiczna wyszła poza swoje pewne ramy i struktury dosyć skostniałe, bo wyszła do ludzi w końcu.
Tak, i mam wrażenie, że to był taki ostateczna kropla, która przeważyła szalę za naszym odejściem, za naszym wyrzuceniem, mówiąc krótko, z telewizji. Ja mówię naszym, czyli między innymi moim, między innymi Pawła Nowackiego, redaktora, kierownika redakcji publicystyki, który nadzorował wówczas wszelkie relacje, ale również pan dyrektor Hoflik, pani Macieja, to byli wszyscy ci, którzy wtedy kierowali Jedynką. Jak Państwo pewnie pamiętają, bardzo szybko pożegnano się z nami, to znaczy nie dotrwaliśmy do wyborów, przyspieszonych wyborów prezydenckich. Okazało się, że mimo iż Jedynka wtedy biła rekordy popularności, rekordy oglądalności, pokazaliśmy coś takiego jak na przykład program Jana Pospieszalskiego kręcony na żywo późnymi wieczorami. To był ewenement dawno niewidziany w telewizji jakiejkolwiek
tak,
na
dlatego
świecie.
Dlatego też mówię, że telewizja publiczna wyszła ze swoich skostniałych ram, wówczas wyszła do ludzi.
Tak, jeszcze chcę podkreślić, że my to robiliśmy naprawdę minimalnymi środkami. W porównaniu z tym, ile się na przykład wydaje na program na przykład Tomasza Lisa, to były naprawdę drobne procenty tego budżetu tego pana.
Wówczas pani wspomniała, że telewizja publiczna jako wielki koncern medialny nie była monolitem, a dzisiaj przypomina ona swoją strukturą inne koncerny medialne?
Więc pani oglądu? No niestety bardzo, bardzo wiele środowisk pracuje na to, żeby telewizja po pierwsze, telewizja publiczna po pierwsze upadła. A dlaczego? No to jest oczywiste. Bardzo wiele grup interesu jest zainteresowanych tym, żeby przejąć ten kąsek. Możemy się założyć, że bardzo szybko usłyszymy o potrzebie prywatyzacji ośrodków regionalnych telewizji.
No ten temat bardzo wraca sinusoidalnie, można
ale
powiedzieć.
Mam wrażenie, że akurat ta ekipa przy tym szefie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przy tym prezesie telewizji jest w stanie jednak dokonać tego, że tak powiem, numeru. Usłyszymy być może o potrzebie prywatyzacji Dwójki, a wszystko to nam będzie się tłumaczyć potrzebą utrzymania przynajmniej Jedynki jako państwowej stacji. Tymczasem chcę Państwu powiedzieć, że wystarczy grupa zdeterminowanych osób, która będzie chciała ten powolny statek wyprowadzić na prostą i telewizja wróci do tego, czym mogła się pochwalić jeszcze parę lat temu, czyli do pozycji lidera w rankingach popularności, bo w tej chwili niestety tonie. Tonie i jest to robione właśnie na życzenie tych grup, które
chcą. Czyli zaprogramowane to jest i wcale nie potrzeba ani wielkich budżetów, ani wielkich pieniędzy, tylko tak jak pani redaktor wspomniała, ludzi zdeterminowanych, ludzi z pasją, ludzi kochających swoją robotę.
No mogę powiedzieć na przykładzie Wiadomości, tak? Tutaj możemy przypomnieć, jak Wiadomości kulały, zanim przyszedł do nich Jacek Karnowski i potrafił wzmocnić ten okręt flagowy telewizji. Teraz słyszymy przecież Wiadomości, często Wiadomości są na drugiej, trzeciej pozycji wśród dzienników wieczornych, tych głównych wydań dzienników w różnych, w Polsacie, w TVN-ie. Fakty co róż biją Wiadomości na głowę. To jest, proszę Państwa, no trzeba się bardzo starać, żeby doprowadzić do taki towar, taką markę, doprowadzić do takiego stanu. Ale jednocześnie powtarzam, determinacja paru osób wystarczy i chęć pokazywania prawdy. To jest chyba najważniejsze. Widzowie lubią oglądać programy prawdziwe, informacje prawdziwe.
Czyli nie komercja, a prawda.
Komercji zawsze w każdej telewizji musi troszeczkę być,
ale
Wiadomości tym się różniły od innych od innych dzienników, innych stacji telewizyjnych, że pokazywały te informacje, których gdzie indziej nie można było znaleźć. Teraz no, ja jechałam dzisiaj do Państwa, do Torunia i rano jeszcze zdążyłam obejrzeć parę dzienników w różnych stacjach, w serwisach informacyjnych i widziałam wszędzie to samo. To znaczy na pierwszym miejscu kwestia wydalenia ambasadora polskiego, to znaczy zaostrzenie na linii Polska-Białoruś, a na drugim miejscu dzisiejszy mecz z Portugalią. A gdzie, proszę Państwa, sprawa pana Grasia? A gdzie, proszę Państwa, na przykład demonstracja pod Sejmem? To się też dzisiaj
Lisa
działo.
Lisa Wiejska nie istnieje praktycznie.
Kwestia naszych emerytów się właśnie w tej chwili rozstrzyga. Jest to informacja,
Między innymi też sprawa pana Czartoryskiego. Żądanie usunięcia go z przewodnictwa Komisji Sejmowej.
No
pani redaktor, i na tle tego, o czym pani mówi, tych wszystkich poszczególnych serwisów, poszczególnych koncernów medialnych, jak wygląda prezentacja prawdy smoleńskiej? Bo no, wszyscy też widzimy to i doświadczamy, że są fałszowane dane, fakty, jest niszczony materiał dowodowy. Pani redaktor była na miejscu i była świadkiem tych wydarzeń.
Ja pojechałam na miejsce dopiero we wrześniu, ale jeszcze wtedy można było bez problemu porozmawiać ze świadkami, z osobami, które coś widziały bądź słyszały tego feralnego dnia, tego tragicznego dnia. Dziwiłam się, że tak niewielu dziennikarzy śledczych pofatygowało się do Smoleńska. To jest dla mnie niebywałe, że prawie wszyscy piszą o tej katastrofie, niektórzy nawet popełniają wielkie dzieła. Tymczasem robią to bez pofatygowania się, bez zobaczenia miejsca tragedii. A tymczasem każdy, kto tam przyjedzie na miejsce, musi nabrać wątpliwości co do tego, co nam serwowano każdego dnia ze strony polskiej rządowej albo rosyjskiej. I ze strony naszej prokuratury, ustami różnych naszego akredytowanego, różnych ekspertów. Proszę Państwa, tam każdy, kto przyjedzie, sam gołym okiem może dostrzec, że poszczególne elementy układanki, którą nam serwowali Rosjanie, nie trzymają się, no, mówiąc kolokwialnie, kupy. Ta brzoza w ogóle sama w sobie jest dziwnym jakimś dziwadłem. Ułamana w stronę, czubek brzozy, ułamany w stronę, skąd przyleciał Tupolew. Więc to zaprzecza prawom fizyki. Samo miejsce katastrofy. No, my byliśmy skazani w tych pierwszych dniach, tygodniach na przekaz, który no, był z siłą rzeczy skąpy, bo dziennikarzy nie dopuszczano na miejsce katastrofy, chociaż dopuszczano tam mnóstwo różnych innych osób. I z tego, co widzieliśmy tak kątem oka, no to wydawało się, że ten teren jest duży, prawda? Duży i dlatego nie dziwiły nas zapewnienia na przykład ze strony ministrów czy przedstawicieli rządu czy naszego akredytowanego, że teren był tak duży i dlatego nie można go było dokładnie zbadać, nie można było wszystkich elementów wybrać z tej ziemi. No, można było odnieść niemalże wrażenie, że jest tak duży ten teren jak na po Lockerbie, prawda? Gdzie tam szczątki były rozsiane na hektarach.
Przez 11 miesięcy, 24 godziny na dobę zbierano wszystko, co przypominało ludzkie szczątki, szczątki samolotu
tak jest.
Czy bagażu.
I proszę sobie wyobrazić, że tam nie trzeba by było tylu miesięcy, bo ten terenik to jest obszar wielkości dwóch boisk, małych boisk, jak to powiedział mój kolega, dwóch orlików. Więc można go porównać do trzech długości samolotu i do dwóch i pół rozpiętości skrzydeł Tupolewa. Naprawdę nie trzeba było wielkiej filozofii, żeby zabezpieczyć wszystko na miejscu tragedii, a przede wszystkim otoczyć ten obszar tak, żeby tam postronne osoby nie przechadzały się, kiedy chciały. A przecież wiemy, że można było dostać się na ten teren, można było, przecież niektórzy nawet sobie telefony jakieś wzięli. Nasi koledzy dziennikarze w 3 tygodnie po katastrofie kupili telefony z kartami SIM należące do ofiar katastrofy. Znaleźli przecież nasi koledzy, między innymi właśnie z Gazety Polskiej, znaleźli przedmioty należące do ofiar, takie jak dowód osobisty. No to nie jest coś, co można przeoczyć.
No, ale my byliśmy, pani redaktor, w Polsce zasypywani
informacjami.
A już nie mówiąc
o najgorszym, czyli o szczątkach ofiar.
Mhm. A my byliśmy zasypywani informacjami, że teren został dokładnie przeczesany, zabezpieczony. No a to zabezpieczenie
tak,
właśnie jak wyglądało?
I teraz, bo tu ojciec mi zadał ważne pytanie, mianowicie jak ten przekaz był konstruowany, ten przekaz medialny. Ja mam wrażenie, że większość naszych kolegów po fachu albo poszła na łatwiznę, to znaczy chciała, żeby, znaczy przekazywała tylko to, co usłyszała z ust na przykład rzecznika albo poszczególnych ministrów, albo działała na zlecenie czy na polecenie swoich przełożonych, którzy byli zainteresowani, żeby prawda, z rozmaitych względów, żeby prawda nie wyszła na jaw. Bo chcę powiedzieć, że gdyby wtedy odpowiednio mocny nacisk był nasz, znaczy naszego środowiska dziennikarskiego, a nie tylko nielicznych mediów, to inaczej by się również ten rząd zachowywał w sprawie katastrofy. Nie pozwoliłby sobie na takie właśnie numery, jak pani minister Kopacz, która po prostu kłamała w Sejmie. Co więcej, dzisiaj już wiemy, że jeszcze dopuszczono się sfałszowania stenogramu z tego jej wystąpienia. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na pytanie, które publicznie zadał przecież Jan Pospieszalski, a Gazeta o tym Polska pisała na swoich łamach. Pytanie do pani Ewy Kopacz, jako w tej chwili marszałka Sejmu, jak to się stało, że treść jej wystąpienia diametralnie różni się od tego, w tym kluczowym momencie dotyczącym przekopania ziemi, od tego, co zapisów faktycznie było powiedziane.
Medialnych.
No przecież to jest naprawdę, gdyby ktoś w normalnym zachodnim świecie się tego dopuścił, już dawno przestałby być marszałkiem. Ja już nie mówię o tym, że pani Kopacz po tym, jak okazało się, że kłamała z mównicy sejmowej, przestałaby być ministrem. I na pewno w normalnym państwie, o zaawansowanej demokracji, nikt by jej nawet nie śmiał wymieniać jako kandydata na marszałka Sejmu. U nas wszystko postawione na
polityka informacyjna, pani redaktor, stacji telewizyjnych, stacji radiowych, determinuje politykę w państwie?
Ależ oczywiście, ja tutaj jeszcze pozwolę sobie na jedną dygresję, bo to chyba jest taki akcent na koniec tego poprzedniego wątku. Czym się skończyła próba informowania opinii publicznej o tym, co się dzieje na miejscu katastrofy? To najlepiej obrazuje przykład misji specjalnej. To był taki program śledczy.
Tym się skończyła właśnie końcem misji specjalnej.
Tak, właśnie. Miałam okazję redagować ten program i to my pokazaliśmy te przerażające zdjęcia nakręcone przez funkcjonariuszy rosyjskich w pierwszych godzinach i dniach po katastrofie. No państwo pamiętają te zdjęcia metod badawczych podejmowanych przez stronę rosyjską, metod badawczych polegających na gięciu, cięciu, wybijaniu, miażdżeniu i, czyli mówiąc krótko, zacieraniu wszystkiego, co mogło doprowadzić do wskazania na przykład czegoś, co się zdarzyło na pokładzie samolotu, prawda? Misja specjalna została zlikwidowana, a najśmieszniejsze jest to, proszę państwa, że już po likwidacji programu właśnie za ten materiał ze Smoleńska zostaliśmy nagrodzeni najwyższą nagrodą, jaką się przyznaje w Polsce, to znaczy nagrodą wolnego słowa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. I telewizja, mimo że to był jej program, telewizja publiczna nie poinformowała w żadnym programie informacyjnym o tym prestiżowym laurze.
Telewizja publiczna ma dziwną politykę informacyjną w ogóle, czego pani zapewne doświadczyła i o czym pani też mówi. Ale właśnie jak media i ich polityka informacyjna może kreować postawę i politykę wewnętrzną czy zewnętrzną państwa? Czy może?
Przede wszystkim media są w tej chwili zwierciadlanym odbiciem elit władzy. To znaczy,
czyli comeback, propaganda i sukces.
Kondycja na to, że media są, no, nie spełniają swojej roli. My jesteśmy po to, żeby informować opinię publiczną, żeby patrzeć władzy na ręce. Tymczasem większość mediów uprawia politykę dworską. Już nie kryją nawet, na przykład TVN czy Polsat, że są związane z bardzo określonymi grupami interesu i z bardzo określonymi grupami politycznymi. I jakimi metodami można wywierać wpływ na widzów, no to chyba wszyscy wiedzą. Wystarczy przemilczeć pewne wydarzenia kluczowe dla rozwoju wydarzeń w Polsce. Wystarczy zmanipulować to, czego się już przemilczeć nie da i wykoślawić pewne informacje, które przekazują nam ci, którzy są w opozycji do władzy. No przecież ja chcę przypomnieć, że cofając się do początku III RP, do okresu transformacji, no to proszę przypomnieć sobie, jakimi metodami operowała Gazeta Wyborcza i jakimi metodami zwalczała najpierw tygodnik Solidarność, w którym redaktorem naczelnym był Jarosław Kaczyński, a tygodnik Solidarność był tym medium wtedy jedynym, który opowiadał się przeciwko uwłaszczeniu nomenklatury, który opowiadał się za lustracją, za dekomunizacją, czyli mówiąc krótko, za rozliczeniem z PRL-em. I wtedy okazało się, że przeciwstawianie się uwłaszczeniu nomenklatury jest śmiertelnym zagrożeniem dla tych środowisk, które wywodzą się z Okrągłego Stołu, a raczej z Magdalenki. Tak? Gazeta Wyborcza zwalczała zaciekle na przykład Gazetę Polską, warto przypomnieć, albo Radio Wawa, które wtedy było kierowane przez pana redaktora Wojciecha Ryszczyńskiego. Warto przypomnieć, jakimi metodami załatwiano przeciwnika. Na drugiej stronie albo na kolejnej w Gazecie Wyborczej można było przeczytać tekst, kto daje reklamy do Gazety Polskiej. Trzeba przyjrzeć się tej firmie. Wymieniano tę firmę. I teraz jak przypomnimy sobie parę miesięcy temu, tę samą metodę próbował zastosować press wobec nowo powstających mediów. Uważam, że i w polityce, prawda? Też dzwoniono do reklamodawców, dlaczego oni dają reklamy w tego rodzaju mediach. No przecież to jest coś, co powinno być napiętnowane właśnie przez wszystkie inne media, żeby... Przecież to jest w naszym wspólnym, wydawałoby się, interesie mediów, tak? Jeśli jedne zostaną zakneblowane, to prędzej czy później przyjdzie kolejne. I tylko ta bezczynność, ten brak zainteresowania tym, żeby było zróżnicowanie na rynku medialnym, wskazuje na to, że te pozostałe media, tak zwane mainstreamowe, chociaż uważam, że to jest mylna nazwa, mainstream, czyli główny nurt, to jest główna nazwa, bo mam wrażenie, że to już tak, dawno nie znaczy, było.
One,
że to dawno
one
nie
się tak same nazwały i tak, tak. się tutaj tworzą.
Więc mam wrażenie, że to jest kolejny dowód na tę ich dworskość.
Ale obok tego głównego nurtu wybija niezależne, alternatywne źródło mediów alternatywnych, które doskonale sobie radzą i może stąd też jest ta bitwa o media teraz. Po aferze hazardowej powstaje afera multiplexowa, której bohaterowie przewijają się, jak w serialu można powiedzieć, kolejnym odcinku serialu danego. Pani redaktor, ale jeszcze wracając do tragedii smoleńskiej. Czy gdyby wówczas dziennikarze, jak pani zauważyła, bardziej skupili się na faktach, a mniej na emocjach i kreowaniu nastrojów, również tych tak zwanych mediów mainstreamowych, czy dzisiaj inaczej by wyglądała prawda o tragedii?
Oczywiście, jestem przekonana, choćby z tego względu, że nie dopuszczono by, gdyby od razu media zachowały się tak, jak należy, nie dopuszczono by pewnie do tego, żeby kontrolę nad śledztwem smoleńskim przejęli Rosjanie. To jest punkt taki, od którego wszystko się zaczęło sypać. Po drugie, pewnie nasza polska prokuratura byłaby w lepszej pozycji badawczej, miałaby dostęp do różnych dowodów w sprawie. Przecież to właśnie ta nasza bezczynność, to, że większość mediów patrzyła pokornie, a raczej czekała pokornie na to, co zrobi strona rosyjska, bo wmówiono nam, że należy być spokojnym w imię przyjaźni jakiejś polsko-rosyjskiej, budzącej się właśnie po słynnym uścisku pomiędzy Tuska i Putina. Że nie należy zadrażniać, tak, że nie należy zadrażniać, to nam mówiono, prawda, że nie należy zadrażniać, że przecież Rosjanie powinni w spokoju swoje badania prowadzić. No i właśnie tak w spokoju prowadzili, że niszczyli co mogli, manipulowali czym mogli, zeznania nawet przecież nam podmieniali, te słynne zeznania pana kontrolerów lotu z wieży w kontroli lotu w Smoleńsku.
Ale pani redaktor,
na oczach
prawie
świata
100
to
osób,
robiono.
Na oczach świata, prawie
dowody
w mgnieniu oka.
Preparowano na oczach świata. A większość mediów uważała, że tylko oszołomy robią szum wokół katastrofy i ciszej powinno być nad tą trumną.
Na oczach świata, w mgnieniu oka, w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zginęło prawie 100 osób i to osób odpowiadających za bezpieczeństwo jednego z większych krajów Unii Europejskiej, a co za tym idzie i Europy, ośrodka, który wokół siebie, wokół Warszawy integrował inne stolice europejskie również. Nie wyjaśniono przyczyn. Wciąż dzisiaj nie wiemy, dlaczego zginęli ci ludzie, jak długo umierali. Tego nikt nie wie. Są sprzeczności. Zanim stwierdzono śmierć najważniejszej osoby w Polsce, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej, już przejęto władzę. Pani wspomniała, pani redaktor, o tym, że media winny przyglądać się ręką władzy. A czy w tym czasie przeglądały się tym, którzy przyjmowali i przejmowali władzę?
No więc właśnie. Przymykano na to wszystko oczy, by nie powiedzieć wręcz, że odwracano się, żeby nie widzieć. Naprawdę nieliczne media, i tutaj chcę powiedzieć, że oprócz chyba Gazety Polskiej i naszego dziennika, żadne media nie były tak zdeterminowane, żeby tę prawdę śledzić. Poza naszym dziennikiem Gazetą Polską, większość dziennikarzy poszła, tak jak powiedziałam na wstępie, na łatwiznę albo poszła na to, co dla świętego spokoju, co zlecali im przełożeni. Jest to o tyle zaskakujące, że dziennikarz powinien mieć we krwi choćby to minimum zainteresowania, minimum zacięcia w dojściu do prawdy. Ja nie wiem, czy wszyscy dziennikarze w Polsce mają kredyty i w związku z tym muszą pokornie wypełniać polecenia przełożonych, bo jak nie, to pójdą na bruk i nie będą mieli na spłaty kredytów. No jakoś w to nie wierzę. Znaczy, więc jeśli wszyscy nie są uwikłani ekonomicznie, to co takiego pętało im ręce i nogi? Co takiego im pętało pióra? Co takiego powodowało, że nie zadawali pytań na konferencjach prasowych? Przecież proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają konferencje prasowe pana premiera, jak wyglądały konferencje prasowe na przykład pani Anodiny. No przecież my nie mogliśmy tam być na tych konferencjach, ale byli przedstawiciele mediów, innych mediów. Jakie pytania tam padły kłopotliwe? Czy ktoś zadał pytanie, dlaczego pozwalacie na to, żeby w ogóle zadać tylko 3 pytania, bo jeśli ktoś już doszedł do głosu, to słyszał, że na tym się konferencja prasowa kończy. Mój kolega ostatnio przypomniał, że afera Watergate między innymi dlatego wyszła na jaw, że ci dziennikarze przychodzili na każdą konferencję prezydenta Nixona i zadawali mu pytania, po których on miał dość. I w końcu poziom stresu, poziom napięcia, poziom związany z tym, że nigdy nie było wiadomo, czego można się spodziewać po kolejnej konferencji prasowej, spowodował, że kolejne osoby zaczynały pękać. U nas w sprawie najważniejszego wydarzenia chyba w powojennej Polsce w ogóle nie ma determinacji mediów, żeby dojść do prawdy. Poza, tak jak mówię, naszymi, tak? Poza grupą
wokół... Czyli mediów głównego nurtu, alternatywnych mediów głównego nurtu.
I to jest zdumiewające, że jeśli dziennikarze Gazety Polskiej albo uważam, że w tej chwili nie przyjdą na konferencję prasową i nie zadadzą kłopotliwych pytań, to już nikt inny ich nie zadaje. No, proszę zwrócić uwagę, bo to się dzieje nie tylko w sprawie Smoleńska oczywiście. Kłopotliwe pytania nie padają, kiedy trzeba rozliczyć kogoś za kolejną aferę, a afer jest w tej chwili pełno wszędzie, gdzie by się nie obejrzeć.
No, od 4 lat, nie tylko od 100 dni, że ten rząd aferami stoi.
Jacy poszczególni ministrowie dostawali pytania kłopotliwe? Kto został zmuszony do złożenia dymisji? Mam wrażenie, że gdyby nie nasza determinacja naszych mediów, to też byśmy nie wiedzieli, że zapisy, stenogramy z czarnych skrzynek wyglądają inaczej. To właśnie nasz nacisk, to, że my dzień w dzień o tym informujemy, spowodował, że prokuratura skierowała taśmy do Instytutu Zena, a tamtejsi eksperci postanowili być, wykazali minimum uczciwości i odczytali to, co odczytali. Przecież gdyby nie to, to byśmy byli skazani na rosyjską, makowską wersję putinowską wersję zdarzeń.
Czy dlatego pani programu nie ma już w Telewizji Polskiej, że próbowała pani dociec prawdy i nie podporządkowywała się wydawcom?
Ja chcę powiedzieć, że tak, że misja specjalna od początku swojego istnienia nie była, niekochanym dzieckiem. Bez względu na to, kto był wtedy prezesem. Pierwsza edycja skończyła się bardzo szybko, bo raptem po paru miesiącach, a my zaczynaliśmy w 2005 roku. Za właśnie pana Dworaka, to też warto przypomnieć. I właśnie pan Dworak oraz ówczesny dyrektor Jedynki, który jest skoligacony z posłami Platformy Obywatelskiej, zdjęli ten program.
Pamięta pani, kto był pani szefem wtedy?
Ja pamiętam, mogę powiedzieć. Oczywiście pan Grzywaczewski. Nie ma problemu. Potem był zdejmowany ten misja specjalna przez pana Farfała, no a na koniec, no to państwo wiedzą, pani Szymala, pani dyrektor Szymala, która tak później się skarżyła na powrót politykierów do telewizji, sama wykonała brudną robotę, likwidując program, który się cieszył bardzo dużą popularnością i chyba był jedynym wtedy programem we wszystkich mediach, który tak patrzył dociekliwie władzy na ręce. Bo przecież misja specjalna nie zajmowała się tylko katastrofą. Wcześniej zajmowaliśmy się rozmaitymi aferami. Widzowie traktowali nas jak ostatnią instancję. To znaczy, kiedy już wszystkie drogi kończyły się, prokuratura nie pomogła, policja nie pomogła, jakieś tam ABW czy ktoś jeszcze nie pomógł, to oni się zgłaszali do nas. Miażdżąca większość naszych programów powstała po listach, po interwencjach naszych widzów. I mimo to właśnie telewizja publiczna, która ma obowiązek wypełniać misję publiczną, ten program zlikwidowała.
Pani redaktor, czas na zaproszenie naszych widzów do wspólnych rozmów. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia w Toruniu. 56 to oczywiście obowiązkowy kierunkowy i dalej 657-0011, 657-0012. To widzowie, telefony dla widzów w Polsce. Ci z państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami, za oceanem wybierają oczywiście 011, w Europie już dodają 4856 i 657-0013. 657-0014. Posiadacze telefonów w sieci i telefonii w naszej rodzinie wybierają połączenia bezpłatne. 536-600-300 i 536-600-400. A my dzisiaj z naszym gościem, panią redaktor Anitą Gargas, rozmawiamy o tragedii smoleńskiej, o Polsce po tym, co wydarzyło się i co wstrząsnęło Polską 10 kwietnia 2010 roku. Okazuje się, że jest propaganda, jest sukces. To, co kiedyś śpiewano z dużym cudzysłowiem, komuno wróć, komuna wraca, umacnia się. No i zajmuje wszelkie płaszczyzny życia społecznego.
Tak, to prawda. Ta komuna taka właśnie z...
Po liftingu,
taka komuna, która próbuje dotrzeć do najmniej wyrobionego wyborcy, do tego najmłodszego. No przecież są próby powołania czegoś, co się nazywa nową lewicą. Robi to pan Palikot ze swoim przybocznym.
No, on to już jest ten bukiet, w którym nie widać korzeni, jak głęboko i w czym on jest zanurzony.
Tak, no ale sądząc po tym, kto jest, kim są najbliżsi współpracownicy pana Palikota, a przypomnę, że jest to na przykład pan Rozenek z Nie, czy pan Kotliński z Faktów i Mitów, no to jest taka twarda, no jak to ojciec ujął, komuna. To są ci ludzie, którzy uważają, że tacy ludzie jak Piotrowski w ogóle powinni jakoś funkcjonować w obiegu publicznym. To są ci ludzie, którzy uważają, że agentura powinna mieć równe prawa, to znaczy, mówiąc krótko, są przeciwko rozliczaniu z PRL-em jakimkolwiek, ale też no, serwują nam coś, co przychodzi do nas z Zachodu i jest takim najgorszym lewactwem zachodnim, tak? Coś, swoboda nadmierna seksualna, swoboda w jakimkolwiek innym zakresie. Wszystko to, mówiąc krótko, co w takim wypaczonym, symbolicznym sensie serwowano nam na krakowskim przedmieściu w trakcie, kiedy tam jeszcze był krzyż pamięci po ofiarach Smoleńska. Przecież ja przypomnę, że to właśnie tam pierwsze próby swoje robił Palikot. Ludzie Palikota próbowali przejąć kontrolę nad tymi młodymi ludźmi. To ja widziałam na własne oczy, co tam się działo. Widziałam na własne oczy, co potrafią zrobić małe grupy manipulatorów. Na przykład ktoś taki jak Niemiec, tak? To jest pseudonim człowieka, który szantażował senatora Piesiewicza. Zasiada na ławie oskarżonych. I to są ludzie, którzy przychodzili dzień w dzień na krakowskie przedmieście tylko po to, żeby testować, na ile młodzi ludzie są w stanie wytrzymać propagandę, właśnie taką lewacką propagandę antychrześcijańską, związaną z tym, że na przykład sprawdza się, czy można pluć na ludzi, którzy się modlą, czy można ich kopać bezkarnie, czy można, i to okazało się, że można. Że można wystawiać różne części ciała, obnażać się
w tym miejscu. Wtedy policja nie interweniowała.
Tak, można, jak się okazało, rzucać się na krzyż. Największym szczęściem dla tych ludzi była możliwość rzucenia się na krzyż i próba obalenia go. Ale przede wszystkim była tam taka swoista próba sił, na ile ogół naszego społeczeństwa, reprezentowany przez tych, którzy przychodzili bronić, również przez tych, którzy przychodzili bronić krzyża, na ile można sobie pozwolić, to znaczy, mówiąc krótko, na ile silna jest druga strona. My wtedy pokazaliśmy, że jesteśmy silni. To władza okazała się oczywiście władzą, która stoi po tamtej stronie. Ale mam wrażenie, że gdyby nie opór tej garstki często ludzi, to my byśmy przegrali coś bardzo ważnego. Bo, proszę Państwa, no, tam nie chodziło tylko o to, że przychodzą tak zwane mohery modlić się do paru obrazków. To nie chodziło tylko o to. To chodziło o coś znacznie więcej, o wartości i o naszą pamięć narodową. O wartości i pamięć. Tam testowano, i ile z tych wartości jest dla nas ważnych. To znaczy, czy my jesteśmy w stanie dla tych wartości położyć wszystko na szale. Okazało się, że jednak społeczeństwo, że większość z nas jest za wartościami i nie jesteśmy takimi patriotami, dla których ojczyzna znaczy coś tylko w datach rocznic.
Biało-czerwona czapka i mecz
oczywiście
sportowy.
Oczywiście bardzo przyjemnie było mi dzisiaj jechać do Torunia i oglądać kibiców, którzy jadą, okazując tak swoją tożsamość, przywiązanie do barw narodowych. Bardzo miło, że podkreślają, że są Polakami w takim dniu. Akurat kibice to są ci, którzy podkreślają, że są patriotami również poza stadionami. Ale ja bym oczekiwała, żeby ktoś, nie tylko kibice i nie tylko ci, którzy byli na krakowskim przedmieściu, ale nasze władze okazywały ten patriotyzm i to, że warto być Polakiem, że mamy powody do dumy być, żeby powody do dumy z bycia Polakiem.
Pani redaktor, bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon. Słysza. Bardzo proszę. Halo, słuchamy, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas mówi? Skąd telefon?
Z Legionowa, Regina się kłania.
Pani Regino, witamy, słuchamy Panią.
No ja chciałam, dziękuję bardzo, witam ojca, witam Panią redaktor.
Witam.
Chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem chodzi o ten Smoleńsk, to też mnie to się wszystko nie podoba. A poza tym, no może o te komisje wszystkie chciałam parę słów powiedzieć. Chodzi o telewizję Trwam. Jak ci się zachowują ten cały pan Dworak, ta pani Tarasińska, to wczoraj nawet, to było widać, jaka ona miała złość w sobie. To widziało się gołym okiem, jak tacy ludzie mogą pracować, mogą rządzić tą telewizją i w ogóle. No to po prostu, no nie wiem, to nie ma na to słów. I kłamać w żywe oczy. Tak jak ten pan Luft kłamie, że wszyscy oglądają tą telewizję Trwam, nie? Ale ile ludzi po prostu nie ma tej telewizji, nie stać go zakupić tego dekodera. Nawet kablówki wszystkie po prostu nie nadają tego. Mam takie z rodziny doświadczenia, że jeden kuzyn wypisał się z telewizji, z jednej kablówki, bo tam akurat telewizji Trwam nie nadawali. I po co takie jest kłamstwo? Ale czym się chyba więcej kłamie, to i dla nich jest lepiej. Tak ja uważam, no nie wiem, poproszę mnie sprostować, jeżeli coś mówię nie tak.
Pani Regino, to pani opinia, bardzo dziękuję za nią. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A ja chciałam powiedzieć, że nasza Telewicka ma bardzo dobry pomysł, żeby te kablówki, które nie nadają telewizji Trwam, miały problem z widzami. To znaczy, żeby naciskać na nich poprzez wypowiadanie umów z poinformowaniem dlaczego. Myślę, że gdyby tego typu działania podejmowali telewidzowie masowo,
tak, to
właściciele kablówek mieli dylemat. Przecież oni liczą pieniądze, tak? Dla nich to jest najważniejsze, kto zapłaci, ile będą
odbiorców. Określona kwota jest.
My bardzo rzadko korzystamy z takiej możliwości ekonomicznego nacisku na rozmaite środowiska. A może warto... Tutaj oczywiście musiałoby to być na szerszą skalę, ale może warto pomyśleć właśnie o tym. Bo dla mnie fakt, że telewizja Trwam nie jest nadawana przez kablówkę, no, jest czymś karygodnym. No, jednak jak się słyszy pana Dworaka, to znaczy jak taki właściciel kablówki słyszy pana Dworaka, który twierdzi, że parę tysięcy widzów ma telewizja Trwam, a w ogóle nie ma pieniędzy i w ogóle nie zasługuje na to, żeby dostać miejsce na multipleksie, no to on sobie może pomyśleć, że rzeczywiście może to jest nieliczna grupa i nie trzeba zajmować tego miejsca na kablówce dla takiego małego, niszowego medium, tak? Oczywiście jak ktoś był w Warszawie w momencie, kiedy między innymi zorganizowana przez Klub Gazety Polskiej w Poznaniu odbywała się wielka demonstracja kilkunasto, bądź według niektórych szacunków nawet 25-tysięczna, spontaniczna, tak, zorganizowana nie z dużym wyprzedzeniem i nie przez jakieś wielkie środowisko, tylko przez małą grupę tak naprawdę ludzi, no to może zobaczyć, ilu ma widzów i sympatyków telewizja Trwam.
I w przeciwieństwie, pani redaktor, do tych tak zwanych marszów oburzonych, które były organizowane w 100 największych miastach świata i tam było hasło, że ludzie sami się organizowali przez internet, przez Facebooki i tak dalej, tu okazuje się, że ani Facebook nie był potrzebny, ani internet. Tak. No ludzie się skrzyknęli i przyjechali. Jest coś więcej niż...
Tak, teraz chcę powiedzieć, że pan Dworak zobaczy pewnie w Krakowie kolejną małą garsteczkę sympatyków telewizji Trwam. Mówię oczywiście w cudzysłowie. Mała garsteczka w najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie. Również to będzie demonstracja organizowana przez Klub Gazety Polskiej. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, że oczywiście tutaj możemy troszeczkę się podśmiewywać z głupot, które mówi, wypowiada pan przewodniczący Krajowej Rady, pan Dworak. Gdyby nie to, że w ślad za tymi głupotami idą działania bardzo konkretne i bardzo szkodliwe. No to jest jednak symptomatyczne, że 20 parę lat po przełomie w 89 roku potężne grupy społeczne wciąż muszą walczyć o dostęp do wolnego słowa. Wciąż muszą walczyć o to, żeby być obecne w przestrzeni publicznej. No, gdyby nie internet, który jest najbardziej demokratycznym medium w tej chwili i który przekazuje prawdę, tam się można nauczyć tego, można dowiedzieć tego, gdzie w mainstreamowych mediach.
Czego nie można znaleźć ani w telewizji, ani w kiosku ruchu z gazety.
No więc gdyby nie internet, to my byśmy byli naprawdę w podziemiu. Mam wrażenie, że drugi obieg, do którego próbuje, do którego zepchnięto bardzo sporą część ludzi kultury, ludzi, którzy tworzą na przykład filmy dokumentalne, to gdyby nie ten drugi obieg, to też byśmy nie wiedzieli o takich właśnie rzeczach jak nowe fakty w sprawie katastrofy smoleńskiej. No, jest w tym coś takiego, proszę Państwa, że no, trzeba się zastanowić i co z tym zrobić, bo dłużej tego nie można kontynuować. I mam wrażenie, że tutaj się trzeba zgodzić oczywiście z ojcem Rydzykiem, że tylko w jedności siła. To jest stare hasło i powiedzenie, ale trzeba zewrzeć szeregi i wspólnie, bez względu na to, kto z jakiego medium w tej chwili pochodzi, wspólnie walczyć o wolne słowo, o prawdę.
Czyli znowu trzeba wywalczyć sobie tę przestrzeń wolności.
To jest oczywiście, to jest dramatyczne, że my musimy o tym w ogóle mówić, że taki temat rozmowy w XXI wieku w studiu telewizji TVN jest obecny.
Pani redaktor, kolejne połączenie, kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Zwyżkowa.
A kto mówi do nas?
Teresa Zwyżkowa.
Pani Tereso, słuchamy niecierpliwie.
Witam ojca i panią redaktor. Ja chciałam na temat właśnie Smoleńska powiedzieć. Akurat tak się złożyło, że tego ranka wstałam, zrobiłam sobie herbatę, kawę, przepraszam, i usiadłam przy tym, włączyłam telewizor. Widziałam właśnie cały ten upadek samolotu i to wszystko, więc to było tak. Samolot leciał, miał obydwa skrzydła. Tuż za skrzydłem, zaraz, w oknie samolotu ukazał się płomień. Samolot jeszcze chwilę podleciał i upadł. Nastąpił wybuch, strasznie ciemna najpierw chmura, a potem ogień się pokazał. I ja... Kiedy to zobaczyłam, zaraz zaczęłam wołać domowników, że stało się, bo podali komunikat za jakiś czas i na pasku. I ja chciałam po prostu, ponieważ to wszyscy tak nie wiedzieli, co się stało, jak to się stało,
Teresa,
bo lądował, nie lądował. Ja miałam w gazecie w Super Ekspresie taki telefon, gdzie było napisane, że... Jeżeli masz dla nas informacje, to podaj. Zaczęłam dzwonić pod ten numer.
Pani...
Więc najpierw jedna osoba odebrała telefon. Ja mówię, że ja chciałam powiedzieć na temat tego samolotu. Proszę pani, to nie do mnie, tylko ja panią przełączę. Dobrze. Przełączyła mi na jakiś inny numer. Ta pani z kolei, która z mnie tak... Mówi, proszę pani, ja panią z kierownikiem połączę. I tak mnie łączyli, że ja się kilka razy dzwoniłam. I z nikim mnie nie połączy, dosłownie nie miałam rozmowy żadnej, nie przeprowadziłam żadnej rozmowy. I w końcu mówię tak, proszę pani, to ja mam do pani taką prośbę. Ja pani podaję swoje imię, nazwisko, skąd dzwonię, numer telefonu i tego. Dobrze, proszę pani, to my do pani zadzwonimy. Minęło 2 lata i nikt do mnie nie zadzwonił.
Pani Tereso, a ja mam pytanie, jeżeli pani mnie słyszy.
Tak.
W jakim medium pani widziała akurat to, o czym pani nam opowiada?
W jakim medium? W telewizorze oglądałam.
W którym programie?
Proszę?
W którym programie telewizji?
TV24. Mhm.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam i bardzo proszę pani redaktor.
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, o jakie zdjęcia chodzi naszej słuchaczce, naszej telewizce. Przypuszczalnie pokazywano, bo nie sądzę, żeby istniały jakieś zdjęcia, przynajmniej ja nic nie wiem o tym, żeby telewizje w dniu katastrofy emitowały jakiekolwiek zdjęcia naszego Tupolewa. Być może były przypomniane jakieś inne katastrofy. Swoją drogą ciekawostka, jest jedna ciekawostka, że telewizje w tej chwili w ogóle nie pokazują katastrof z udziałem tupolewów czy innych podobnych samolotów, które w rozmaitych krytycznych sytuacjach, często spadając z kilkuset metrów, wychodzą niejednokrotnie obronną ręką z opresji. Była katastrofa na przykład tupolewa, który wyciął, który zmuszony był lądować tak w lesie i widać, jak skrzydła tego samolotu wycinają taką przecinkę, szeroki pas, tak jak chodnik w tym zagajniku. Skrzydła spokojnie w pozycji wyjściowej się zachowały i nikomu się nic nie stało na pokładzie.
Ale wtedy pisano, że ten las zamortyzował skutki katastrofy.
Tak, ciekawe, że Las Smoleński nie amortyzował niczego.
A brzoza
ta przysłowiowa już. Tak. Brzoza pancerna urwała skrzydło. Mówiąc serio, proszę Państwa, był świadek, który się nazywa Bodin, to jest lekarz, bardzo blisko miejsca, gdzie stoi brzoza. On tam ma swoją działkę i garaż. Właśnie wsiadał do swojego samochodu. Te zeznania, ja mówię o tym, bo zeznania istnieją, są złożone przed prokuraturą rosyjską, która, nawiasem mówiąc, udostępniła je stronie polskiej. On stał przy swoim samochodzie, kiedy tupolew nasz nadleciał. Podmuch rzucił pana doktora na plecy. I jeszcze był na tyle silny, że leżąc na wznak, pan Bodin się trzymał drzwi swojego samochodu, bo bał się, że zostanie odrzucony parę metrów czy paręnaście dalej. Niemniej, leżąc na wznak, widział dokładnie przelatujący samolot i widział moment jego zetknięcia, czy uderzenia, no można to nazwać być może uderzeniem. Mówię to, co oczywiście on zeznawał. Naszego tupolewa z brzozą. Powiedział, że samolotowi się nic nie stało. Samolot nie zmienił kursu, co przecież nam wymawiano, że po zderzeniu natychmiast zmienił się kierunek lotu. Nie zmienił kursu, leciał dalej nienaruszony. Pan Bodin nie widział, żeby cokolwiek odpadło naszemu tupolewowi. Natomiast są inni świadkowie. Są świadkowie zignorowani kompletnie zarówno przez MAK, jak i przez naszą prokuraturę. Już nie mówię o naszym akredytowanym i Komisji Millera. Ale świadkowie, do których między innymi dotarłam ja z ekipą, która kręciła film 10410, film dokumentalny, który Państwo pewnie mieli okazję już obejrzeć, a jeśli nie, to może w telewizji Trwam z okazji zbliżającej się rocznicy będzie możliwość. Świadkowie ci twierdzili niezależnie od siebie. Jeden świadek stał, proszę Państwa, widząc samolot przelatujący z tyłu, drugi świadek z profilu. I ci świadkowie twierdzą, że za silnikiem środkowym, za ogonem widać było płomień. Widać było, ten świadek, który stał z tyłu, mówi rozbłysk. Duży taki rodzaj, taki rozbłysk, który przypominał mu wielkie żółtko. Natomiast ten, który stał profilem, twierdzi, że widział coś w rodzaju komety. Parometrowy, 3-5-metrowy płomień za ogonem. I to się działo już po tym, proszę Państwa, jak samolot przeleciał koło brzozy i przed tym, zanim pokonał szosę i no niestety uderzył za szosą w ziemię. Tam, proszę Państwa, na tym odcinku, to jest kilkaset metrów długości zaledwie, na tym odcinku rozegrało się coś, co układa się, czy jest zbieżne z tym, co mówią specjaliści amerykańscy, profesorowie Binienda i Nowaczyk, a także co ustalił zespół pana ministra Macierewicza. Mianowicie, kiedy tupolew był jeszcze na kilkunastu metrach wysokości, wydarzyło się coś, co spowodowało, że komputery przestały działać, pokładowe, I nastąpiło coś, co zadecydowało o tym, że samolot ostatecznie runął. Runął, rozsypawszy się na tysiące, setki tysięcy drobnych kawałków. Na bardzo, tak jak podkreślam, na bardzo małym obszarze. Czyli w tym miejscu należy szukać śladów. A co się dzieje, proszę Państwa, ja to mogę powiedzieć jako świadek, który był dwukrotnie w Smoleńsku i oglądał ten teren. Co Rosjanie zrobili z tym kluczowym obszarem? Otóż wykarczowano wszystko, co było możliwe. Teren został zniwelowany, akurat ten. Nie wiadomo dlaczego, bo to nie jest na podjeździe do pasa startowego. Został usunięty stamtąd, proszę Państwa, punkt sprzedaży używanych czy tam jakichś samochodów. Taki na wolnym powietrzu handlowali samochodami, ale również tam była taka budka, gdzie pracowali ludzie, którzy widzieli przelatujący samolot. I ten punkt sprzedaży samochodów otoczony był takim płotem stalowym, bardzo mocnym. I gdyby ktoś tam się chciał pofatygować, dopóki jeszcze oczywiście ten punkt istniał, to zobaczyłby w tym płocie olbrzymie ślady po częściach metalowych, które pochodziły z samolotu. Otóż już w powietrzu, proszę Państwa, rozgrywało się coś, co spowodowało, że fragmenty samolotu uderzały w płot tego punktu sprzedaży. Uderzały tak mocno, z taką siłą, że człowiek, który tam pracował, omal nie stracił życia po tym, jak przeleciał mu taki fragment i uderzył w płot. Ten człowiek był w szoku bardzo długo i potrzebował później pomocy lekarskiej, bo wiedział, że już by pożegnał się z życiem, gdyby stał dosłownie 10 centymetrów dalej.
A jak pan Budin skończył swoje wspomnienia, że wrócę do niego?
Tak, a pan Budin się zebrał i pobiegł w kierunku katastrofy. Przypomnę, lekarz, czyli człowiek, który powinien ratować życie, stanął w jakiejś odległości od samolotu, rzucił okiem i stwierdził, że nie było co ratować, odwrócił się i poszedł. Tak reagowali. To jest jego zeznanie. Oczywiście można to sobie różnie tłumaczyć. Przypuszczalnie ogarnął go paraliżujący strach i po prostu uciekł z miejsca katastrofy. A do zeznań powiedział, że no już nie było kogo ratować. Mam wrażenie, że gdyby był odpowiednio przesłuchany przez stronę polską, przez polskich prokuratorów, to mogliby się dowiedzieć, czego tak naprawdę przestraszył się lekarz, który nie poszedł na miejsce katastrofy i nie szukał wśród szczątków ewentualnie żyjących, to znaczy tych, którzy przeżyli. A na pewno z odległości kilkudziesięciu metrów nie był w stanie stwierdzić, czy wszystkie ofiary nie żyją.
To było prawie 100 osób.
Tak jest.
Czterech. Kolejne połączenie, pani redaktor. Kolejny telefon. Słuchamy, Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Przypomnijmy numery do naszego studia 56 657 0011, 56 657 0012. Numery dla słuchaczy z zagranicy 011 48 56 i 657 0013. 011 48 56 657 0014. Posiadacze telefonów w sieci w naszej rodzinie bezpłatne połączenia mają i wybierają 536 600 300. 536 600 400. Halo, prosimy, słuchamy. Halo, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Ojca pozdrawiam i również panią redaktor, jak i całą rodzinę Radia Maria.
Pan kapitan Suratycki z tego, co poznaje.
Oczywiście sprawa smoleńska jest dzisiaj już, myślę, jasna. To znaczy tyle nowych dowodów, bo to już nie są jakieś dociekania, ale dowody już są konkretne, że ta sprawa oczywiście nie wygląda tak, jak sobie tego by niektórzy życzyli. I mam nadzieję, że to wcześniej czy później ujrzy światło dzienne i się na pewno w jakiś sposób dojdzie do prawdy. Natomiast jeżeli można, ja bym chciał nawiązać do wątku, który pani poruszyła, bardzo ważny w moim przekonaniu, mianowicie kiedy pani relacjonowała to, co się działo na krakowskim przedmieściu. To znaczy, no, nie tylko obrażanie tych ludzi, którzy bronili krzyża i się modlili, ale użyła pani takiego sformułowania, że to była jakby próba, na ile sobie można pozwolić i co można ewentualnie jeszcze zrobić. Tak. I chcę powiedzieć, że to w dalszym ciągu trwa. Tu się nic nie zmieniło. Mianowicie, nie wiem, na pewno pani oglądała wszystkie transmisje, które prowadziła, być może pani tam była nawet, telewizja Trwam odnośnie komisji sejmowych powołanych do rozwiązania sprawy przyznania na multipleksie telewizji Trwam miejsca. Może inaczej, zabrania, prawda, znaczy nie przyznania. Otóż ostatnia ta komisja, gdzie się zakończyła przerwą, ponieważ już, no naprawdę to już był skandal, ja obserwowałem twarze tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy się wywodzili oczywiście od pana Palikota i częściowo z SLD. I chcę powiedzieć, że to było coś strasznego, bo w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że jeden z tych młodych ludzi to jest coś takiego, jakby przenieść to do PRL-u, do bardzo tych ciemnych czasów, kiedy taki właśnie młody oficer przesłuchiwał na przykład słynną Inkę Siędziela Żówną. To nie była jakaś złość, to nie była jakaś nienawiść, to było zezwierzęcenie w pewnym sensie. I ci ludzie też tutaj na tych komisjach pokazywali, jak daleko mogą sobie, co sobie mogą pozwolić, jak daleko mogą wejść. Prawda? No przecież to wystąpienie i zaatakowanie ojca dyrektora, kiedy jeden z tych młodych ludzi z SLD, zresztą rzecznik prasowy SLD, no tak, kiedy powiedział, że tam nie było stać ojca dyrektora na zapłacenie tych 6 czy tam 5 tysięcy jakichś tam kary, prawda?
No ale tu wykazał
się to był szczyt wszystkiego.
Totalną ignorancją i niewiedzą.
I ja myślę sobie, że to w dalszym ciągu trwa. To znaczy nie myślę, jestem o tym pewny, że jest ta próba, i na ile sobie można pozwolić, to znaczy na ile sobie można pozwolić, żeby nas, krótko mówiąc, zdołować całkowicie. Mówiąc nas, mam na myśli oczywiście Kościół. Mam na myśli oczywiście tych, którzy, dla których Bóg, honor i ojczyzna jest sprawą jakby najważniejszą. Zresztą to ma miejsce w różnych jakby segmentach. Szczególnie zresztą można to porównać do tego, co się działo na tej manifestacji 11 listopada. To wszędzie w różnych miejscach wychodzi. Prawda? I ta próba w dalszym ciągu trwa. To może tyle, a tak na marginesie jeszcze chciałbym bardzo serdecznie pani podziękować, że ustawiła się pani w roli nie pani Olejwnik, czy tam tej pani, która no, zrobiła straszną karierę, a stanęła pani po stronie prawdy. Bo to jest nic innego, tylko to jest walka o prawdę. Tak, tak. Nie, nie. I za to pani serdecznie w imieniu swoim i oczywiście bardzo wielu słuchaczy serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i panią i całą rodzinę Radia Maryja. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie kapitanie. Również dziękuję za ten głos i za tę refleksję. Mówił do nas pan kapitan Zbigniew Sulatycki.
Ja bardzo dziękuję za te miłe słowa. Chcę powiedzieć, że zawsze widzowie i słuchacze mnie uskrzydlają i takich dziennikarzy jak ja. Przecież bez Państwa wsparcia na co dzień, ci nieliczni dziennikarze, którzy się na co dzień nadstawiają i często za to tracą pracę na przykład, to nie mieliby racji bytu, tak? Nie byłoby to takie proste dla nas, gdyby nie Państwa wsparcie. Także jeszcze raz dziękuję. Tutaj chciałam nawiązać do tego, co Pan powiedział o tej próbie sił i przy okazji do Pani Olejnik. Otóż przykład idzie z góry. Ci, którzy są najwybitniejszymi przedstawicielami naszego narodu, zasiadają w parlamencie, pozwalają sobie na wystąpienia, na słowa takie, które powinny dyskwalifikować każdego człowieka, nie tylko tego, który stoi na świeczniku, ale każdego człowieka. No, wczoraj właśnie oglądałam audycję z udziałem pana Niesiołowskiego u pani Olejnik. Padały tradycyjne słowa, że...
Stały repertuar.
Tak, że ten pan czy ów pan są chorzy z nienawiści, że ich należy wyeliminować, że są oszołomami i tak dalej.
I tu nie ma komisji etyki poselskiej.
Troglodyci. Ojciec Rydzyk to troglodyta. No, ja bardzo jestem dumna, że jestem dzisiaj w telewizji, trwam. W takim razie również się zaliczam do troglodytów. Może należy tak na to z humorem spojrzeć. Tym niemniej, ktoś pozwala na to, żeby ludzie, którzy obrażają innych, byli zapraszani do studia. Dziennikarka słucha wsteku inwektyw i w ogóle nie reaguje. W ogóle, ani słowem. Za to dociekliwie pyta rozmówcę pana Niesiołowskiego.
Może pani redaktor wejdę słowo, może wciąż się czuje jako studentka swojego interlokutora.
No więc właśnie. Dociekliwie pyta pani Olejnik pana Giżyńskiego, jaki to język nienawiści jest w Radiu Maryja. No proszę państwa, a obok siedzi ktoś, kto jest kwintesencją nienawiści, kipi nienawiścią i to prezentuje 25 minut. To jest niestety efekt tego, że na początku lat 90. pozwoliliśmy na zaostrzenie tego typu nienawiści w sferze publicznej. Pierwszym, który taką nienawiść okazał, był Michnik. Ja przypomnę, że to Adam Michnik użył jako pierwszy publicznie niecenzuralnych słów, atakując Lecha Wałęsę najpierw, a później atakując dziennikarza, który chciał zadać mu kłopotliwe pytanie związane z Wojciechem Jaruzelskim. Słynne odpieprz się od generała przecież padło z ust ówczesnego redaktora naczelnego, ale równocześnie przecież posła. Posła, pan Michnik był posłem. Wówczas byłym posłem. Więc proszę państwa, jeśli pozwoliło się wtedy na wkroczenie takiego języka do sfery publicznej, wtedy słowo odpieprz znaczyło znacznie więcej niż dzisiaj. Ja w ogóle nie, przepraszam, ja cytuję, cytuję. Wtedy to było coś brzydkie, no mówiąc krótko, ktoś nie operowało się takim językiem.
Wysoki wulgaryzm, że tak powiem.
Nie operowało się takim językiem. A jednak Adam Michnik sobie pozwolił. W obronie kogo? No kogo? No kogoś, kto powinien odpowiadać za zbrodnie najcięższe. I właśnie to nam powinno wtedy nas uczulić, że środowisko wtedy skupione wokół Gazety Wyborczej jest w stanie zrobić wszystko, żeby bronić pewnych grup interesów skupionych wokół odchodzącego reżimu. To jest, proszę państwa, moment, który przespaliśmy. Wtedy nie byliśmy wystarczająco zdeterminowani do tego, żeby powiedzieć stanowcze nie. I dzisiaj to, że młodzi posłowie chcą jakoś zaistnieć, wyróżnić się w masie 460 innych posłów i brykają, to jest efekt tego, że ktoś kiedyś im pokazał, jaką drogą iść. Ktoś, kto wtedy był autorytetem. Ktoś, kto wtedy kierował gazetą jedyną na rynku, która była rzekomo gazetą całej opozycji. I gdyby, proszę państwa, chcieć być stanowczym, jakoś podjąć jakieś konsekwentne kroki, należałoby po prostu nie włączać TVN24, bojkotować. Ja nie wiem, dlaczego politycy, którzy obrywają tak właśnie w taki niewybredny sposób, tak chętnie chodzą do tego studia. Nie wiem. Jaki jest sens? Po to, żeby usłyszeć kolejne inwektywy? No proszę państwa, no jest jakaś granica, tak? Pokazano, można sobie obejrzeć w internecie obrazki, kiedy polityk na Zachodzie, obrażany przez dziennikarza, po prostu wychodzi ze studia. Dlaczego u nas tego się nie stosuje? Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego
Były przypadki bojkotowania.
Dlaczego polityk po prostu nie obrażany w taki sposób nie wychodzi ze studia? I to nie chodzi tylko o obrażanie, bo proszę państwa, to jest jedna ze stron. Ale również chodzi o merytoryczne kwestie. Dziennikarze prowadzący rozmowy w studiu nie reagują na ewidentne kłamstwa. I efekt jest taki, że stoi, siedzi kłamca, mówi swoje kłamstwa, siedzi ktoś, kto mówi prawdę i ten, kto jest zobowiązany do pilnowania prawdy, nie reaguje. Widzowie mają jeden głos za, jeden głos przeciw i w głowie mętli.
I wtedy jest różnorodność, pluralizm i tak dalej, tylko gdzie jest prawda?
Prawda jest niezależna od pluralizmu. Jest po prostu, jeśli ktoś kłamie, to się go prostuje. No dlaczego dziennikarze, gospodarze programów pozwalają na to, żeby ktoś ewidentnie kłamał? Ja nie mówię o, powiedzmy, o jakichś tam demagogicznych, populistycznych wystąpieniach, bo to każdy polityk może uprawiać. Natomiast kłamstwo nie powinno mieć racji bytu w studiu.
A niestety w różnych studiach ma, czego doświadczamy i o czym się przekonujemy. Pani redaktor, bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania. Przypomnijmy, że z redaktorem Anitą Gargas rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej, sytuacji w naszej ojczyźnie na kanwie tego, co wydarzyło się 10 kwietnia.
Już skończyliśmy audycję o jej.
No niestety, pani redaktor,
tak,
ale dla naszych widzów mam
upłynęło
informację, że po 21.40 na antenie Radia Maryja również naszym gościem będzie obecny jeszcze gość w studio telewizji Trwam, pani redaktor Anita Gargas. Tragedia smoleńska to był temat, o którym mówiliśmy i który był przyczynkiem naszej dzisiejszej refleksji o stanie Rzeczypospolitej. Raz jeszcze dziękuję pani za przybycie do studia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.